Więc tak jak powiedziałam na tym naszym porannym wprowadzeniu, dzisiaj zaczynamy cykl kilku konferencji, w których będziemy analizować poszczególne elementy uzbrojenia, które Święty Paweł nam przedstawia w liście do Efezjan. Ja przeczytam teraz ten fragment dotyczący, już nie od początku jak czytaliśmy, tylko ten fragment dotyczący właśnie tych poszczególnych elementów Bożej zbroi. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblukszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia i moc ducha, to jest Słowo Boże, wśród wszelkiej modlitwy i błagania. To są te poszczególne elementy uzbrojenia, czyli pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, obuwie ewangelizacyjne, potem mamy tarczę wiary, hełm zbawienia i miecz ducha. Dzisiaj zastanowimy się jakoś nad tymi pierwszymi elementami uzbrojenia, mianowicie nad pasem prawdy i pancerzem sprawiedliwości. Kilka takich refleksji dotyczących tego tematu z taką świadomością, że no nie jest to wyczerpanie, że pewnie ktoś inaczej na to mógłby spojrzeć. To jest to, co mnie jakoś porusza. Zanim jakby zacznę omawiać te dwa elementy, wrócę do tego zdania wcześniejszego. Może to będzie w ramach takiego trochę przypomnienia, co było do tej pory, żebyśmy wiedzieli, gdzie już jesteśmy. Czyli zdanie wcześniej, w którym Paweł wymienia te poszczególne elementy zbroi, brzmi tak. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. I co z tego zdania wynika? Pierwsza sprawa. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Ja nie mogę tych poszczególnych elementów Bożego uzbrojenia sobie jakoś dowolnie dobierać, z czegoś zrezygnować. To ma być pełna zbroja Boża. Ja do walki mam stanąć uzbrojona po zęby. Inaczej się nie da. Jeżeli chcę ostać się do końca, zwalczywszy wszystko, to musi być pełna zbroja Boża. Można powiedzieć tak obrazowo. No na cóż mi pancerz prawdy i hełm zbawienia i tarcza sprawiedliwości, jak stanę do walki bez miecza albo na bosaka. No cóż po takim uzbrojeniu. Musi być wszystko. Kompletna zbroja. Kolejna prawda z tego zdania. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. To Słowo Bożą. To nie jest nasza zbroja. To nie jest moja zbroja. To jest zbroja Boża. Zbroja, którą otrzymuję z rąk Pana. Dar Ducha Świętego. I to jest bardzo ważne, bo to nie jest tak, że ja tą zbroję sobie jakoś wyklepię dobrymi uczynkami, jakimiś zasługami, wypracuję, wymodlę. To jest sposób jakby dbania, konserwacji tej zbroi. Natomiast sama zbroja jest darem Boga, to jest zbroja Boża. Nie moja, nie ma nic wspólnego z moimi zasługami. I co ważne, że skoro to jest zbroja Boża, to Bóg jest tym, który zna mnie lepiej niż ja znam samą siebie. To jest zbroja na moją miarę. Bóg, można powiedzieć też obrazowo, w swojej wszechwiedzy wie dokładnie, że każdy z nas jest powołany do walki duchowej. O to modliliśmy się wczoraj. To jest, można powiedzieć, jeden z aspektów naszego powołania. Ale On, znając nas, dokładnie wie, jak mnie uzbroić. To znaczy też, mówiąc tym językiem militarnym, porównań, czy ja się nadaję do piechoty, czy do kawalerii na przykład. To jest zbroja na moją miarę. W pierwszej księdze Samuela, w rozdziale 17, wersy 38-39, mamy opis takiej sceny, w której Dawid przybywa do króla Saula. To jest ten moment przed walką z Goliatem. I wtedy Saul chce Dawidowi pożyczyć swoją zbroję. No, przyszedł chłopak od, prawda, trzód, nieuzbrojony, więc Saul, król, chce Dawida odziać w swoją zbroję. I czytamy tak. Saul ubrał Dawida w swoją zbroję. Włożył na jego głowę hełm z brązu i opiął go pancerzem. Przypiął też Dawid miecz na swoją szatę i próbował chodzić, gdyż jeszcze nie nabrał wprawy. Po czym oświadczył Dawid Saulowi: nie potrafię się w tym poruszać, gdyż nie nabrałem wprawy. I zdjął to Dawid z siebie. No właśnie, zbroja jest na moją miarę. Nie porównujmy się nigdy z innymi. To nie jest obszar porównywania się. Pan Bóg mnie zaopatrzy tak, jak tego wymaga sytuacja. Ważne jest to, żebyśmy świadomość mieli, że każdy z nas od Boga dostaje ten pełny rynsztunek. Pas, hełm, pancerz, to co było wymienione na początku. Ale też powiem, no tak jak no, w ziemskiej rzeczywistości różne sytuacje wymagają użycia jakby różnych akcesoriów bojowych, tak też Bóg wyposaża nas jakby w dodatkowe elementy nieraz. Takie typowe dla nas. Możemy to nazwać elementami uzbrojenia, ewentualnie taktyką, ale też jest to podsunięte pod Boga, przez Boga. No, na przykład jednego z nas wyposaży w charyzmat modlitwę o uwolnienie. Kogoś obdarzy charyzmatem modlitwy uwielbienia. To jest modlitwa, która no, kruszy mury Jerycha, która powoduje opadnięcie kajdanów, jak w tej scenie, gdy Paweł i Sylas modlili się w więzieniu. Oni śpiewali psalmy, a ze wszystkich opadły kajdany. To jest też broń do walki duchowej. Komuś, powiedzmy, w rękę włoży różaniec. Ktoś z nas jest pociągnięty do modlitwy postem. To są takie jakby dodatkowe akcesoria bojowe do walki duchowej. Zbroja musi być kompletna, te wszystkie elementy, a to są takie jakby dodatki. I jeszcze jedna prawda wynikająca z tego pierwszego zdania, czyli przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać zwalczywszy wszystko. Właśnie to ostać i zwalczywszy wszystko. To już i ojciec podkreślał, i Witek. To jest walka na śmierć i życie. To nie jest coś, co toczy się jakoś obok nas. Można powiedzieć, że więcej. Stawka jest większa niż życie. Stawką jest wieczność. Muszę się zaangażować. Ta walka rozpoczęta u początku świata będzie trwała aż do paruzji, czyli do powtórnego przyjścia Pana. I chrześcijanin jest wezwany do tego, żeby właśnie ostać się do końca, zwalczywszy wszystko. W listach świętego Pawła jest bardzo dużo takich bojowych porównań. Jakoś, można powiedzieć, bliska mu była ta tematyka. W drugim liście do Tymoteusza czytamy na przykład: weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. To tak tytułem wprowadzenia i przypomnienia tego, co już było. A teraz wracamy do uzbrojenia. Pierwszy element. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą. Czyli pas prawdy. I nieprzypadkowo święty Paweł właśnie ten pas prawdy wymienia jako pierwszy element zbroi. Można powiedzieć, że prawda jest fundamentem skuteczności walki duchowej. I tutaj chciałabym powiedzieć, że ten pas prawdy, żeby był skuteczny, ten bojowy pas prawdy, musi składać się z takich trzech elementów. Jak jednego z nich zabraknie, to ten pas się po prostu rozleci. Te trzy elementy to jest prawda o Bogu, to jest prawda o mnie, o człowieku, o mojej kondycji, no i prawda o złym duchu, o szatanie. Też to jest jakoś zrozumiałe, że te prawdy, one się przeplatają. Możemy powiedzieć, że albo są ściśle no, sklejony ten pas, albo jest to plecionka. Prawda o mocy Boga jakoś dotyka też prawdy o mojej słabości. Ja jakoś spróbuję teraz trochę przybliżyć te poszczególne elementy, te warstwy tego pasa prawdy. z taką właśnie świadomością, że wymieniłam je oddzielnie, ale one właśnie no, współgrają ze sobą. Więc może na początku prawda o mnie też w kontekście prawdy o Bogu, bo nie da się tego odłączyć. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i na podobieństwo, jesteśmy Jego własnością. I cóż wynika z tej prawdy o mnie w kontekście walki duchowej? Ano to, że w tej walce bez Boga jestem bezsilna. Że nie mam się co w ogóle za tą walkę zabierać. Wszystko mocą Boga. Z tego też konsekwencją takiego podejścia jest postawa pokory. Która jest też taką podstawą walki duchowej. Bez pokory od razu jestem na straconej pozycji. To jest bardzo ważne, żeby nie bać się odkrycia prawdy o sobie. Ewangelia świętego Jana, rozdział 8, wers 32. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jakakolwiek by ta prawda o nas była. I nie bójmy przyznać się do swojej małości, nicości, niedoskonałości. Ta moja małość, ta moja nędza nie zmienia tej prawdy, tego drugiego jakby warstwy pasa prawdy, że mimo tego jestem ukochanym dzieckiem Boga. Nie zmienia bezwarunkowej miłości Ojca. Bóg kocha mnie bezwarunkowo, bez względu na to, jak to moje życie się układa, jak wygląda ta moja nicość. Nie muszę przed Bogiem jakoś się sztucznie nadymać, no właśnie, nie iść w tą stronę pychy. Doświadczyć swojej nicości i zaakceptować ją. Kiedyś byłam na konferencji egzorcysty ojca Zbigniewa Barana i on właśnie mówił coś, co jakoś zostało we mnie i jakoś tak bardzo mocno mam w sercu. Mówiąc o relacji my i Bóg, oparł to na takich trzech elementach. Nicość, ufność, wdzięczność. To jest coś, co układa relację moją z Bogiem, i co dotyka prawdy o mnie, o mojej słabości, nicości i prawdy o Bogu, któremu mogę zaufać. Odpowiedzią na tą moją nicość musi być ufność. Można powiedzieć, nie mam wyboru. Skoro jest ze mną no tak kiepsko kondycyjnie, znam swoje słabości, wiemy jacy jesteśmy, no to w tej walce duchowej, jeżeli chcę się ostać, zwalczywszy wszystko, no to muszę oprzeć się na tym, kto jest mocą. Muszę mu zaufać. Dołączyć się do zwycięzcy. Pamiętać o tym, że krzyż Chrystusa jest znakiem zwycięstwa. To nie jest znak cierpienia też, cierpienia z miłości. To jest znak miłości i zwycięstwa. Żyjąc w bliskiej relacji z Chrystusem, który jest zwycięzcą, nic mi nie grozi. To jest ufność. Święty Paweł mówi, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. To jest dobra charakterystyka no, bojowego wojownika, Bożego wojownika. Mocny, mocą Boga, odziany w miłość Boga, i trzeźwy, pijany Duchem Świętym, zanurzony w miłości Boga. I ta ufność jest tak ważna w naszym zmaganiu no, ze sobą samym, z pokusami, z tym, co jakoś w nas uderza. Pan Jezus do siostry Faustyny, słuchajcie, powiedział takie słowa. Posłuchajmy, jakby to mówił do mnie, do każdego z nas. Twoim obowiązkiem jest zupełna ufność w dobroć moją, a moim obowiązkiem, tak Pan Jezus mówi o sobie, a moim obowiązkiem jest dać Ci wszystko, czego potrzebujesz. Czynię się sam zależny od Twojej ufności. Jeżeli ufność Twoja będzie wielka, to hojność moja nie będzie znać miary. Takie jest miłosierdzie Boga. I takie zaproszenie do ufności. I taka postawa ufności pozwala Bogu działać z wielką mocą. Można powiedzieć, że jeżeli będę trwać w w tym duchowym boju, w takiej postawie ufnej nicości, to nie ma rzeczy niemożliwych. Można powiedzieć, że ta prawda o Bogu i mojej słabości, ściśle ze sobą związana, jest prawdą też o tym, że przyoblukszy pas prawdy, tak naprawdę przyoblekam się w Chrystusa. Chrystus mówi o sobie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Przyoblekam się w Jego moc. Teraz prawda o Bogu, ona już trochę wybrzmiała w tej pierwszej części prawdzie o mnie, ale jeszcze tak w ramach podsumowania może. W walce duchowej ten pas prawdy, no fundamentalną rzeczą jest świadomość tego, że Bóg jest miłością, że jestem Jego ukochanym dzieckiem. Bo często ta pokusa szatana właśnie jest przepuszczana na tym poziomie, w tym aspekcie, że szatan chce nam wmówić, że nie jesteśmy ukochanymi dziećmi Ojca. Sączy taki jad podejrzliwości. To nie rozłącznie się łączy właśnie z tą moją kondycją. Bóg mnie kocha. Dla Niego zawsze najpierw jestem ukochanym dzieckiem, a dopiero potem grzesznikiem. Tak jak w modlitwie Ojcze Nasz. Na początku Ojcze Nasz, różne prośby, a gdzieś na końcu przypomnienie mojej grzeszności. Odpuść nam nasze winy. Dla Boga najpierw jestem ukochaną córką, ukochanym synem, a dopiero potem grzesznikiem. Nic tego nie zmieni. Dowodem jest krzyż Chrystusa. Bóg tak umiłował świat, tak umiłował mnie, że Syna swojego dał, abym nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest Ewangelia świętego Jana 3,16. To jest miara miłości Boga. Jak pytam o dowód Jego miłości, to jest właśnie krzyż Chrystusa, to jest Jego ukrzyżowana miłość. I ważne też, żebyśmy na całą walkę duchową, na to, co się rozgrywa na tym polu bitwy, patrzyli właśnie spod krzyża Chrystusa. Patrzyli oczami Chrystusa, oczami wodza, który jest zwycięzcą. I to jest bardzo ważne. Po pierwsze, wtedy nie przeceniam roli przeciwnika. A po drugie, tutaj chciałam na taką jedną rzecz zwrócić uwagę. Patrząc oczami Chrystusa, nie pomylę przeciwnika. To jest, słuchajcie, bardzo ważne, żeby w walce duchowej nie pomylić przeciwnika. Ja sobie to tak wyobrażam, taki zgiełk bitewny, powiedzmy, bitwy pod Grunwaldem. 2 lata obchodziliśmy temu 600-lecie. Wyobraźcie sobie tą taką ciżbę kłębiącą się i pomylenie przeciwnika. Po prostu tragedia. Do walki, chodzi mi o to, że w walce duchowej stajemy sami, ale też stajemy we wspólnocie Kościoła. Różne grupy, różne wspólnoty. Żeby nie było czegoś takiego jak konkurencyjność w tej walce. Powiem wprost, nie porównujmy się z jakimś innym ugrupowaniem i broń Boże, nie walczmy z nimi. Nie może być opozycji, neokatechumena ta odnowa. Jakaś tam grupa odnowy i inna. Nie pomylić przeciwnika. Przeciwnik jest jeden. Bardzo ważne, żebyśmy do tej walki stawali właśnie ramię w ramię, jako jedna armia Pana. No tak jak pod właśnie Grunwaldem. Różne chorągwie, różne zastępy, jeden przeciwnik. Czyli takie zmaganie się o jedność. Wiemy, że szatan jest ojcem podziałów. I on też na tym polu sączy taki właśnie zamęt. Żebyśmy swoich sił po prostu nie wykorzystali tam, gdzie nie trzeba, wbrew woli Boga. Teraz prawda o szatanie. To też jeden z elementów tego pasa. Musimy być tego świadomi. Pierwsza sprawa. Musimy pamiętać, że on jest na straconej pozycji. On już przegrał. To już wybrzmiało i w ojca kazaniu, i w Witka konferencjach. Ale też, co z tego wynika? On jest na straconej pozycji i zdaje sobie z tego sprawę, że jego czas jest ograniczony do paruzji. Właśnie do powtórnego przyjścia Pana w chwale. Więc to z tego wynika, że intensyfikuje swoje działania. To jest trochę tak, że właśnie szatan nie może dotknąć Boga, nie jest jego równym przeciwnikiem. W takiej ziemskiej rzeczywistości możemy sobie wyobrazić coś takiego. Jeżeli ktoś nie może dotknąć Ojca, nie sięga tam jego możliwość szkodzenia mu, no to co zrobi? Jak się zemścić na kimś? Jak mu zadać największy ból? No najlepiej zemścić się na jego dzieciach. Szatan Boga nie dosięgnie, nie ma takiej mocy, ale chce dręczyć jego dzieci. Wie, że wtedy sprawi ból ojcu. Też ważna rzecz, gdy mówimy właśnie o szatanie, to jest taka sprawa, że on, można powiedzieć, cieszy się w dwóch takich momentach. Pierwsza sprawa, gdy przeceniamy jego możliwości, gdy widzimy go wszędzie, gdzie się go boimy, gdzie jesteśmy zastraszeni jego obecnością, jakimiś przejawami jego działania. Gdy to jego działanie, powiedzmy, w świecie nas przygniata, przeraża, gdzie przestajemy pamiętać o tym, że Bóg zwyciężył. To jest, można powiedzieć, jedna radość szatana, jak go przeceniamy. A druga, jak go niedoceniamy, jak go bagatelizujemy. I współczesny świat raczej ma tendencję właśnie tego drugiego kierunku. Szatana próbuje się bagatelizować, w ogóle podważyć jego istnienie. Świat przedstawia go jako takie śmieszne, groteskowe stworzenie, diabełek z różkami, może nawet sympatyczny, uśmiechnięty. Jakaś postać z legend, z bajek, nie jako osobowe zło. I to jest też triumf szatana. A tymczasem Biblia mówi o nim wyraźnie. To jest z pierwszego listu świętego Piotra. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży szukając kogo pożreć. To nie jest sympatyczny diabełek, stworek, tylko przeciwnik, który patrzy kogo pożreć. Ale też musimy pamiętać, że właśnie ta prawda musi być od razu sprawną o Bogu. Apokalipsa, rozdział 5, wers 5. Nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy. To jest prawda. Szatan krąży, ale zwyciężył lew z pokolenia Judy. Do Chrystusa należy ostatnie słowo. Też naprawdę o szatanie składają się takie jakby sposoby jego działania. Pierwsza sprawa to kusiciel. Takim go poznajemy w raju. Potem w takiej roli widzimy go w czasie kuszenia Chrystusa na pustyni, a potem pod krzyżem. On jakoś podpowiada tym stojącym pod krzyżem te słowa: jeśli jesteś Synem Bożym, to zejdź z krzyża. Tak możemy też rozpoznać jego działanie, szatan jako kusiciel. Jest oskarżycielem. Oskarża nas przed Bogiem. To wybrzmiało w tym fragmencie Apokalipsy, na którym Witek się oparł, czyli 12 rozdział. Są tam takie słowa: oskarżyciel braci waszych został strącony, ten, co dzień i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. Następnie oskarża Boga przed nami. Próbuje nam wmówić, że jego dzieło, czyli zło, zamęt, śmierć jest dziełem Boga. Naszych bliźnich oskarża przed nami. Musimy się bronić przed taką pokusą oskarżania. I wreszcie nas samych oskarża, nas oskarża przed nami samymi. Dręczy nas nieustannie. Kolejna sprawa jest ojcem kłamstwa. To jest bardzo ważna świadomość tej prawdy. Jak chcemy założyć pas prawdy, to musimy wiedzieć, że nie możemy walczyć jego metodami. Nie możemy w naszym życiu tolerować kłamstwa. Ten nas prawdy się wtedy rozleci, on zbutwieje. I na koniec sprawa zdecydowanie najważniejsza właśnie, jako takie podkreślenie, nie jest równym przeciwnikiem Boga. To nie jest walka właśnie Boga miłości z Bogiem zła. On jest tylko upadłym aniołem. Ale aniołem. Musimy też o tym pamiętać. On przewyższa nas inteligencją. Z nim wprost no nie wygramy, jak wejdziemy z nim w dialog, jak będziemy próbować go przechytrzyć sami. Z nim nie dyskutuję, to już zrobiła Ewa, weszła w rozmowę. On nas przewyższa inteligencją. Nie idę na kompromis, nie wchodzę w żadne układy. Można powiedzieć, że pas prawdy, tak podsumowując, to jest taka świadomość, kim jestem, czyją mocą walczę i z kim, przeciwko komu. To podsumowuje ten pas prawdy. Tak, jeszcze takie porównanie, taki francuski ewangelizator Dudu, kiedyś mówiąc właśnie o tych elementach zbroi duchowej, obrazowo przedstawił rolę tego pasa prawdy. Powiedział, no zobaczcie, bywało tak, że dawniej w niewoli, jak tam zagarnięto do niewoli jakąś grupę przeciwników, to co robiono, no odbierano tym wojownikom paski od spodni. Mówi, no wiecie, wtedy nie da się uciekać, w ogóle nie da się nic robić, każdy musi trzymać spodnie w garści. Po prostu musimy mieć wolne ręce do walki. To było porównanie tego ewangelizatora Dudu. Ten pas spina całą zbroję. Kim jestem, z kim walczę i czyją mocą. I kolejny element zbroi, to jest pancerz sprawiedliwości. Bo mamy, stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblukszy pancerz, którym jest sprawiedliwość. I takie pytanie się pojawia. No jak ja mogę być sprawiedliwym człowiekiem? Jak ja mogę przyoblec ten pancerz? Czy mogę być człowiekiem sprawiedliwym? Z całym bagażem tego, o czym wiem, co już przywdziałem pas prawdy i znam swoją nicość. No i jak można o mnie powiedzieć, że jestem człowiekiem sprawiedliwym? Z przeszłością swoją. I przypomnienie. Właśnie musimy mieć świadomość, że to nie jest moja zbroja, że to jest zbroja Boga. Że ten pancerz pochodzi od Niego. Że tak jak powiedziałam na początku, on nie jest wyklepany moimi uczynkami. To jest dar Boga. Można powiedzieć, że Jezus ten pancerz dla mnie hartował własną krwią. Taki pancerz tutaj w naszych ziemskich warunkach, prawda, zbroi tych starożytnych, był poddawany jakiejś tam różnej obróbce technologicznej. Ta stal była hartowana. A ten mój pancerz jest hartowany krwią Chrystusa. I to, że mogę chodzić w pancerzu sprawiedliwości, zawdzięczam właśnie temu. Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. I to jest możliwe tylko dlatego, że Chrystus ma zdolność usprawiedliwienia mnie. Dzięki Jego krwi mogę być człowiekiem sprawiedliwym. On wyrównał za mnie rachunek sprawiedliwości. W liście do Rzymian w rozdziale 6, wers 23 czytamy, Zapłatą za grzech jest śmierć. Mocne słowa, ale tak jest. Zapłatą za grzech jest śmierć. I to było moje przeznaczenie. I znalazł się ktoś, kto powiedział, umrę za nią. Wyrównam rachunek sprawiedliwości. Obmyję ją swoją krwią. Uczynię ją sprawiedliwą w swoich oczach. We wczorajszym pierwszym czytaniu w Księdze Mądrości były takie słowa. Sprawiedliwość jest nieśmiertelna. No tak, jak jestem usprawiedliwiona krwią Chrystusa, to nawet śmierć nie jest końcem, jest bramą do wieczności. Jak zechcę przyodziać się w pancerz sprawiedliwości Chrystusa. To jest taki paradoks, że jedyny sprawiedliwy, Jezus, wziął na siebie wszystkie nieprawości, cały ogrom naszego zła, dobrowolnie, aby każdego z nas usprawiedliwić, abyśmy byli sprawiedliwi. I tego pancerza nie da się kupić, wysłużyć. Można go tylko w pokorze odebrać z rąk Ojca. Też dzięki temu pancerzowi sprawiedliwości Chrystus uzdalnia mnie do pełnienia czynów sprawiedliwych. To jest tylko możliwe Jego mocą. To, co dobre, jest Jego zasługą. Wtedy, gdy tak świadomie noszę ten pancerz sprawiedliwości, tego Bożego usprawiedliwienia, to też przemienia mój stosunek do innych. Moje spojrzenie może być wtedy usprawiedliwiające. Ja mogę się wtedy obronić przed tym atakiem złego, który jest oskarżycielem. Każde zachowanie mojego bliźniego, które jakoś mnie rani, mogę próbować zaraz usprawiedliwić. Nie wchodzić w pokusę szatana oskarżyciela. Tylko moje spojrzenie może być wtedy usprawiedliwiające. Bo ja znam wartość tego pancerza zahartowanego krwią Chrystusa, jaka to była cena tej zbroi. I wtedy z takim miłosierdziem mogę patrzeć na swojego bliźniego. Ważne, żeby mieć świadomość, że o ten pancerz będą nieustannie uderzać różne pokusy. Pierwsza pokusa, bardzo groźna, to pokusa własnej doskonałości. Przekonanie o tym, że no właściwie nie potrzebuję Bożego usprawiedliwienia, że nie jest ze mną tak źle. Że to, co Pan Jezus mówi o grzesznikach, to, co czytamy na kartach Pisma Świętego, to, o czym on na przykład mówił do siostry Faustyny, prosząc ją o modlitwę za grzeszników, to chyba mnie nie dotyczy. Ci grzesznicy są gdzieś obok. Że w sumie ze mną nie jest najgorzej. I słuchajcie, to jest śmiertelne niebezpieczeństwo. Śmiertelne. Dlaczego? Dlatego, że ja wtedy zdejmuję pancerz sprawiedliwości. No skoro jestem sprawiedliwa sama z siebie, no to po cóż mi usprawiedliwienie Pana Boga? No i co wtedy? No wyobraźmy sobie właśnie ten ścisk bitwy pod Grunwaldem i ktoś zdejmuje pancerz. No pewna śmierć. Serce, wszystkie organy odkryte. Jestem od razu stracony. To jest śmiertelne niebezpieczeństwo. Druga pokusa szatana, taka trochę z innego bieguna, przychodzi wtedy, kiedy ja doświadczam swojej grzeszności i wtedy szatan atakuje inaczej. Wzbudza poczucie winy. On, oskarżyciel, chce wtrącić mnie w rozpacz. Wmówić mi, że jestem godna potępienia. Że nie ma już dla mnie odwrotu. Że Bóg w ogóle nie chce ze mną teraz rozmawiać. I on chce, żebyśmy trwali w tym stanie. Chce nas utrzymać w tym stanie ciemności i grzeszności. Można powiedzieć, że sytuacja grzechu to jest jakby dziura w moim pancerzu. On może być podziurawiony w wielu miejscach, przeżarty rdzą egoizmu, pychy, nieczystości. Możliwości jest bardzo wiele. To wszystko, każdy mój grzech jakoś osłabia ten pancerz. Ale Bóg może temu zaradzić. Skoro pancerz, to możemy powiedzieć, że Bóg jest takim wszechmocnym płatnerzem. On sobie z tym poradzi. Święty Jan w pierwszym liście, rozdział 2, wers 1-2 pisze tak. Zobaczcie, z jaką miłością. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet kto zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca. Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. I nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata. Nawet jeśli ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika. Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. Jedynego sprawiedliwego, który może mi przywrócić moją sprawiedliwość. On mocą swojej łaski naprawia te wszystkie dziury, wgniecenia w moim pancerzu. Jak sakrament spowiedzi. To jest droga, w której mogę doświadczyć naprawienia tego mojego podziurawionego pancerza. Dla sytuacji grzechu ciężkiego nie ma innej drogi. Tutaj Chrystus czeka z przebaczającą miłością 77 razy, jest gotowy ten mój pancerz uczynić na nowo silnym i odpornym na ataki złego. Spowiedź jest takim skutecznym narzędziem, skuteczną pomocą Boga w naszej walce duchowej. No nie da się walczyć długo w podziurawionym pancerzu. No po prostu nie da się. Wtedy są dwie możliwości. Albo śmierć, albo niewola. To jest obszar zniewolenia. I na zakończenie jeszcze taka ważna sprawa, że ten pancerz, który otrzymujemy, jest darem Pana Boga, jest z Jego rąk, jest niezasłużony, ale ja muszę o niego dbać. Też taki obraz z pola przed bitwą, nie? Siedzą sobie żołnierze przy namiotach, przy ogniskach i co robią? Czyszczą te elementy swojej zbroi. Polerują, nie wiem, pas natłuszczają. Ja muszę o tą zbroję dbać. To jest to, co Witek wczoraj mówił. Ta zbroja jest nam dana, ale ona musi rość ze mną. Ja muszę o nią dbać, muszę ją konserwować. Dbać o ten pancerz, żeby on nie zardzewiał. Żeby ten pas nie zbutwiał, nie rozleciał się. Co mi w tym pomoże? No bliska relacja z Bogiem. On mi będzie nieustannie przypominał prawdę, opasywał mnie swoją prawdą. To jest Słowo Boże. To jest modlitwa. To jest wielka zażyłość z Duchem Świętym. Bo Chrystus mówi, że On nas uzbroi mocą z wysoka. W Ewangelii Świętego Jana czytamy, gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. I właśnie tego chcę, żeby doprowadził mnie do całej prawdy. O tym, kim jest Bóg, kim jestem ja i kim jest szatan. Jak to wszystko przenika się nawzajem. Tego może dokonać Duch Święty, nauczyć mnie całej prawdy. A Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko to, co ja wam powiedziałem. Nauczy i przypomni. To jest rola Ducha Świętego. Przypominania nam tego, co Bóg składa w nasze serca. Przez swoją miłość, przez słowo, przez sakramenty. Duch Święty będzie nieustannie nam przypominał właśnie to, że jestem ukochanym dzieckiem Ojca. Też ważne, żebyśmy konserwując tą zbroję Bożą, dziękowali Bogu za to, że czyni nas sprawiedliwymi, właśnie w całej świadomości o sobie, z takim, no nie wiem, zawstydzonym zdziwieniem. Panie, jak to możliwe, że Ty czynisz mnie sprawiedliwą? Każdy dokładnie wie, jaki jest. Bóg jeszcze lepiej nas zna. I Bóg w tym wszystkim czyni nas sprawiedliwymi. Odziewa nas swoją godnością. Zupełnie niewiarygodne, jak znamy prawdę o sobie, że Bóg tak nas widzi. Patrzy na nas z miłością, Ojciec taką, jaką patrzy na Jezusa Chrystusa. Z taką samą miłością. Amen.
Amen.